Dobrze. Kochani, nie będę mówił tytułu kazania. Myślę, że później się zorientujemy, o czym jest to kazanie, jaki ma tytuł. Zacznę taką historią. Pewien uczeń skarżył się mistrzowi, że pomimo długich studiów świętych pism nie zbliżył się do pełni poznania. Czyli mówi: mistrzu, czytam te święte księgi i niewiele z nich rozumiem i nie wchodzę tak głębiej. Mistrz podał mu bez słowa cenną małą szkatułkę i skinął głową. Poprosił ucznia, aby ją otworzył. Uczeń uchylił wieczko kasetki i znalazł w niej małą tabliczkę, na której pięknym pismem było wygrawerowane: odwróć i przeczytaj. Zdziwiony odwrócił tabliczkę i przeczytał napisane na niej słowa: jeśli nie ćwiczysz nawet tego, co znasz, to jak możesz chcieć znaleźć to, czego nie znasz? Jeszcze raz. Posłuchajmy tego. Jeśli nie ćwiczysz nawet tego, co znasz, to jak możesz chcieć znaleźć w swoim życiu, znaleźć to, czego nie znasz? Całe chrześcijaństwo opiera się o 5 filarów. Takie, jakbyś sobie zadał pytanie, co to jest chrześcijaństwo w moim życiu codziennym, to chrześcijaństwo oparte jest o 5 podstawowych filarów. O Króla Jezusa Chrystusa. Nie ma chrześcijaństwa bez Jezusa. Wszystko jest oparte o Króla Jezusa, relacje z Nim, czyli modlitwa, rozmowa z Nim, o Księgę Króla, czyli czytanie Pisma i życie według tego, o Kościół Króla, czyli relacja z Jego rodziną. Zresztą on powiedział, że Kościół to jest Jego ciało, a on jest głową tego Kościoła. Kolejny filar to jest celebracja Króla, to jest nabożeństwo. Spotykamy się po to w niedzielę, żeby celebrować Króla. To jest uwielbienie, a kiedy słuchamy kazania, to głosimy prawdę. Jezus powiedział: prawda to ja. On powiedział: prawda to ja. Siebie nazwał prawdą. Czyli zobaczcie, nabożeństwo to jest celebracja Króla. Czyli jeśli ktoś walczy ze sobą rano w łóżku, czy jechać na nabożeństwo, czy nie, to wybiera między celebracją Króla, a nie. I ostatnia rzecz, piąta, bardzo ważna, to jest służenie Królowi. Modlitwa to nie jest służenie Królowi. Służenie Królowi to jest budowanie Jego Królestwa i to jest robienie tego, co On chce. Tak naprawdę służenie Królowi jest związane z ludźmi, że usługujemy innym ludziom. Jezus powiedział: bierzcie przykład ze mnie. To jest całe chrześcijaństwo. Jeśli ktoś tak żyje w oparciu o te 5 filarów, o relacje z Królem, o Księgę Króla, Kościół Króla, celebracja Króla i służenie Królowi, to jest całe chrześcijaństwo. Jeśli nie ćwiczymy nawet tego, co znamy, to jak możemy chcieć znaleźć to, czego nie znamy? I podstawowy problem, jaki mamy jako ludzie wierzący, mówię też to do siebie, to już coś wiemy z Biblii. Wszyscy na tej sali oddaliśmy serce Jezusowi Chrystusowi, staliśmy się Jego dziećmi. Chrystus już nam coś pokazał w naszym życiu, nauczył nas czytać Biblię, modlitwy i wielu rzeczy. I największy problem chrześcijanie nie mają z diabłem, tylko z tym, żeby ćwiczyć to już, co cię Król nauczył, czyli regularnie się modlić, czytać Biblię i tak dalej. Największy problem my jako dzieci Boże mamy z oczywistymi rzeczami w naszym życiu. To tak jakby ktoś zapomniał, że trzeba oddychać, albo zapomniał o tym, że trzeba pić i w końcu umarł z pragnienia. Mamy największy problem z ćwiczeniem tego, czego już nas Chrystus nauczył, Król. Czyli z czytaniem, z modlitwą, z relacją z Kościołem i tak dalej. John Wesley powiedział takie słowa: istotą świętości chrześcijanina jest całkowite oddanie swojego serca Bogu. Czyli być świętym chrześcijaninem, mówi John Wesley, to całkowicie oddać swoje serce Bogu, to znaczy być świętym. Mamy być wytrwali w opieraniu się o te 5 filarów, o których mówiłem. To jest całe chrześcijaństwo. Wytrwałość. Mamy trwać w Jezusie każdego dnia, a nie tylko od niedzieli. I ktoś powiedział, że wytrwałość to upór w osiąganiu celu. To jest dobry upór. Jest zły upór, można się uprzeć w złym i można się uprzeć w dobrym. Że ktoś ci mówi: a po co czytasz tam Biblię? Co ona ci daje? a ty mówisz, będę dalej ją czytał. No i modlisz się już tak długo o tą tarczycę, tak jak my z Moniką, i nie ma żadnych efektów. Masz zamiar dalej się modlić? Tak, będę się modlił dalej. Wytrwałość to jest upór w osiąganiu celu. I mamy problem, żeby się uprzeć w tych dobrych rzeczach. My jako wierzący ludzie, jako dzieci Jego. Prawdziwa relacja z Królem, Jezusem, to miłość do Króla, kiedy kochasz Króla sercem, a nie jedynie głową. To jest kolejny poważny problem, który mamy jako dzieci Boże, że kochamy Króla głową, ale nie sercem. My mówimy o tym, że Go kochamy, bardzo często do innych. Co jest najważniejsze w twoim życiu? No Jezus. Kochasz Go całym sercem, ale to jest tylko wypowiedź z głowy. Kochać Króla sercem, to każdego dnia widać, że Jezus jest na pierwszym miejscu. Bo On patrzy na twoje serce, a nie na twoją głowę, co ty mówisz o Nim. Miłość jest tym, co pozostaje w relacji po usunięciu egoizmu. To się tyczy relacji z Królem i w małżeństwie. Miłość jest tym, co pozostaje w relacji między Jezusem albo drugim człowiekiem, kiedy usuniesz ze swojego serca egoizm. A egoizm to jest, żeby było dobrze mi. Człowiek egoistyczny, nie mamy takich, prawda, na tej sali? To te, w tych dwóch pozostałych kościołach tam są. Każdy z nas jest egoistą, prawda? Każdy z nas się przyłapuje na tym, że robi to, co jest dla niego wygodne. I w małżeństwie, i w kościele, i w relacji, i w pracy, i w relacji z Królem. Każdy z nas się na tym przyłapuje. Każdy z nas jest egoistą. I do końca naszych dni na ziemi będzie nam Duch Święty pokazywał, w jakich dziedzinach jeszcze życia jesteś egoistą. I co chce Bóg w tobie zmienić. Prawdziwa miłość, miłość jest tym, co pozostaje w relacji między Bogiem albo drugim człowiekiem, kiedy ze swojego serca usuniesz egoizm. Bo dawcą miłości jest Bóg, więc kiedy masz z Nim relację, On cię non-stop pompuje miłością. Jak usuniesz egoizm, to zostanie tam tylko miłość. To można to porównać do stawu, że wyciągasz ten muł i to błoto śmierdzące. O, Romek to jest taki człowiek z siwą brodą, rzeźbiarz, który ma taki wielki staw, gdzie biją źródła. I od niego na święta zawsze do Kraśnika przewoziłem karpie. Dlatego, że te karpie w ogóle nie śmierdziały mułem. Dlaczego? Bo non-stop woda źródlana tam biła. Można to porównać do miłości. Bóg nieustannie cię chce napełniać twoje serce miłością. Ale muł, który powoduje, że ten karp jedzie mułem, to jest twój egoizm. Gdy ze swojego serca usuniesz egoizm, a co to jest egoizm? Boże, ja chcę tego i to też bym chciał albo chciała. Kiedy usuniesz to, co ty chcesz, a pozostanie to, co Król chce, to jest prawdziwa miłość. Kiedy pytasz, Boże, co ty chcesz w tym nowym roku w moim życiu zrobić? A nie to, co, Boże, mam taki plan na ten 2019. W zasadzie to jest stary plan z 2018 i z 2017. W sumie to już długo ten plan mam. W nocy spadł pierwszy śnieg. Pokrył całą okolicę grubą, białą pierzynką. Dwaj chłopcy, tacy mali chłopcy, zasuwali do szkoły na lekcje i założyli się, który z nich przejdzie po bardziej prostej linii przez dużą łąkę do szkoły. Mieli duże, wysokie gumiaki, więc się nie przejmowali, tylko brnęli po tym śniegu, który był prawie po kolanka. Jeden mówi tak, nie ma nic łatwiejszego, jak prostą dróżką przejść w stronę szkoły. I patrząc pod nogi, żeby się nie wywrócić, uważnie stawiał stopy. Jednak kiedy przebył prawie połowę drogi, ten chłopiec, i podniósł głowę, spoglądając na swoje ślady za sobą, stwierdził, że ta droga jest strasznie zygzakowata i krzywa. No i się załamał i mówi do kumpla, no to teraz ty, cwaniaczku, pokaż, jak ty przejdziesz po prostej linii. Ten drugi chłopiec powiedział, bardzo proszę, nie ma nic łatwiejszego, odkrzyknął przyjaciel. Tylko, że on nie patrzył pod nogi, tylko patrzył cały czas na bramę szkoły. I idealnie, kiedy doszedł do bramy i odwrócił się, to jego dróżka była całkowicie prosta. Co jest naszą bramą, którą mamy mieć cały czas przed oczami? Kto? No właśnie, Ewangelia Jana 10:7. Ja jestem bramą dla owiec. Naszą bramą, na którą mamy non-stop się patrzeć i wtedy twoja droga życiowa zaczyna się wyrównywać, bo mamy tendencję jako dzieci Boże, że nasza droga jest taka pokrzywiona. Raz na drodze Jezusa, raz w rowie tym, później na przykład rów, wszyscy mają być uzdrowieni, to jest jeden rów. Później wskakujesz znowu na drogę Jezusa, lądujesz w drugim rowie, że się zastanawiasz, czy w ogóle jest uzdrowienie. Mamy tendencję, że łazimy raczej rowami niż drogą, którą jest Chrystus. Ale kiedy patrzymy się prosto na bramę, to idziesz dokładnie drogą, którą jest Chrystus. Dopóki przed oczyma masz bramę, którą jest Król Jezus Chrystus, osiągniesz cel w życiu. Kiedy zaczynasz patrzeć pod nogi, skupiony na codziennych problemach życiowych i grzechach swoich, tracisz cel sprzed oczu, czyli Króla Jezusa Chrystusa. Człowiek czym bardziej patrzy pod nogi i skupia się na codziennych swoich problemach, to straci sprzed oczu bramę, którą jest Chrystus. No i wtedy zaczyna się krzywić ta nasza droga. John Maxwell to jest taki facet, który szkoli pastorów i biznesmenów, bardzo znany na świecie, pisze masę książek na temat przywództwa. Powiedział coś takiego: nie panujesz nad swoim życiem, dopóki Bóg nie przejmie nad nim kontroli. Nie panujesz nad swoim życiem, dopóki Bóg nie przejmie nad nim kontroli. Jeśli Bóg nie kontroluje twojego życia, to osobą, która cię najbardziej okłamuje, jest kto? Ty sam. Dopóki Bóg nie kontroluje twojego życia, osoba, która najbardziej ciebie okłamuje, to jesteś ty sam. To ty się męczysz sam ze sobą. To ty sobie zadajesz katusze. Najbardziej. Ponieważ Bóg nie przejął kontroli nad twoim życiem, bo ty masz swoje plany, to osoba, do której powinieneś mieć najwięcej pretensji, to jesteś ty sam. To ty się pakujesz w kłopoty życiowe. Bo to nie okoliczności życiowe cię męczą, ale twoje podejście do okoliczności. Wiecie, kiedy spadają na nas różne problemy i okoliczności życiowe, śmierć kogoś bliskiego, utrata pracy, problemy ze zdrowiem, problemy urzędowe, w sądzie i tak dalej, czyli okoliczności, to jest, mamy takie naturalne podejście ludzkie, że jeśli zniknie ta okoliczność, będę szczęśliwy. Niektórzy to nawet tak się modlą. Boże, jak rozwiążesz tylko ten problem, o nic już nie będę prosił. Będę najbardziej szczęśliwą osobą. Powiedz mi, ile razy tak się modliłeś do Boga? O, ile on już problemów rozwiązał, a już miałeś go o nic nie prosić. No nie? Mieliście tak? Boże, jak tylko to rozwiążesz, obiecuję ci, będę tylko głosił ciebie, opowiadał i już o nic się nie poproszę. Najczęściej to trwa około pół roku, rok, a później zapominamy o tym i przyjmujemy taką oczywistą rzecz, że Bóg mnie uzdrowił, że dał mi dziecko, pracę, męża i tak dalej. To już jest oczywiste. Boże, ty jeszcze to wspominasz, że mi to dałeś? To jest oczywiste, no nie? W ogóle to jest oczywiste, że tutaj wszyscy się znajdujecie, jesteście dziećmi Bożymi. To jest oczywiste, prawda? Wcale nie. Wiecie, że nikogo z was mogłoby tu nie być, ani włącznie ze mną? Że jak sobie czasami siadam i zastanawiam się, co by było, gdybym się nie nawrócił. To jest straszne. Po tamtej stronie sobie, wiecie, sobie, jak już tam będę, to sobie popatrzę na różne możliwości, w jakich kierunkach mogłem dokonać wyborów życiowych w najbardziej strategicznych momentach swojego życia, gdzie bym skończył. To nie jest oczywiste, że tu jesteście. Bo to nie okoliczności życiowe cię męczą, ale twoje podejście do okoliczności życiowych cię męczy. To jest męczarnia, twoje podejście. To ty walczysz sam ze sobą. Twój egoizm, który nie chce się poddać Bogu. Twój egoizm w nas męczy, bo nie jest po mojej myśli, bo walą się moje plany życiowe. Słuchajcie, myślicie, że to ja mówię tylko do was? Ja to kazanie też mówię do siebie. Najbardziej męczę się wtedy i moje modlitwy są takie męczące też dla Boga,
kiedy nie dzieje się tak, jak ja chcę. Człowiek, kiedy całkowicie oddaje się Bogu, w ogóle już tak jakby odrywał się od tego świata. Nieważne, co go spotka w życiu, to ważne jest, że on ma relację z Bogiem. Tak to funkcjonuje. Natomiast to, co nas najbardziej męczy, na przykład pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział. Pamiętacie, jak Paweł napisał: życzę wam, żebyście lepiej w małżeństwa nie wchodzili. Tak napisał. I wiecie, co nam napisał? Bo chciałbym wam oszczędzić wielu czego? Męczarni. To jest proste. On nie zabraniał wchodzić w małżeństwo. On mówi, że człowiek, kiedy wchodzi w małżeństwo, pojawiają się dzieci, domek, samochód, wakacje, to, to. I człowiek sam sobie funduje, co? Bardzo często, to, że non-stop jak kura, czego szuka? Robaka. Największym szczęściem kury jest znaleźć robaka. I większość rzeczy, o których my myślimy i się modlimy, to jest taki robak. W oczach Pana Boga oczywiście, bo dla nas nowy samochód albo nowy dom to nie jest robak. Ale w oczach Bożych to jest tylko coś, co przemija, prawda? Najwyższym celem wiary, czyli najwyższy poziom wiary, zaufania do Jezusa Chrystusa, nie jest zmiana twoich trudnych okoliczności życiowych, ale najwyższym celem wiary, czyli zaufania, jest zmiana mnie samego. A to boli i trzeba czasu, żebyś zmienił się albo zmieniła się. Jeszcze raz. Najwyższym celem wiary, czyli najwyższym poziomem wiary, czyli zaufania do Króla Jezusa Chrystusa, wcale nie jest zmiana twoich okoliczności życiowych, tylko zmiana ciebie samego. Jest kupa fajnych filmów wojennych albo na faktach, gdzie po prostu żołnierze są ciśnięci przez oficera i mówią sobie tak: jak dojdzie do bitwy, to najpierw odstrzelę mu łeb. Drugi mówi: naszemu oficerowi? Tak, to jest świnia. Oglądałem dużo takich filmów na faktach, bo facet ich tak cisnął na poligonie, na treningu, non-stop byli brudni, zmęczeni. Ale kiedy doszło do bitwy, to tylko jego oddział przetrwał. W pierwszej kolejności zginęli wszyscy żołnierze, którzy mieli fajnych dowódców, którzy im nie kazali się czołgać, tyle strzelać i tyle biegać i to, i to, i to. I wiesz, że dokładnie tak samo jest w życiu Jezusa i twoim, relacji z Nim? Że większość z nas się modli: Jezu, czemu dla tamtej osoby jesteś taki fajny i dla tej taki fajny, a dla mnie jesteś taki wredny? Gdybyś tylko zrobił to, no dobra, mam 10 na tej liście na 2019 próśb, ale gdybyś tylko dwie spełnił, o tą i tą, to bym cię trochę zaczął lubić. A Bóg nam non-stop dociska śrubę i co? Myślicie, że ma upodobanie w okolicznościach trudnych? Nie. On chce zmienić ciebie, wytrenować cię. Bo wtedy, jeśli cię wytrenuje i mu całkowicie zaufasz, to nie ma już takiej sytuacji życiowej, która cię załamie. To chodzi tylko o twoje zbawienie, o twoje dobro. Na tym polega trening. Więc najwyższym poziomem zaufania do Króla nie jest zmiana trudnych okoliczności. Ale najwyższym poziomem zaufania do Króla jest zmiana ciebie. Prawdziwie ufać Chrystusowi i w Niego wierzyć, to po prostu się zmieniać dla Niego. A to boli. Bo większość z nas nie lubi się zmieniać, prawda? Nikt nie lubi się zmieniać. Bóg nie nagradza nas za zdobycze, lecz pochwala nasze poddanie Jemu. Max Lucado to powiedział. Bóg nie wynagradza nas za zdobycze, lecz pochwala twoje poddanie się Jemu. Nieważne, co osiągniesz na ziemi w oczach Boga. Bo w oczach ludzi, żony, dzieci, męża i tak dalej, to jest ważne. My bardzo patrzymy na to, co nam się udało osiągnąć w życiu tutaj na ziemi, zawodowym, materialnym i tak dalej. Kiedy Bóg na nas patrzy, nie jest ważne, co osiągniesz w życiu ziemskim, ale na ile się Mu poddasz. On szuka poddanych ludzi, złamanych, którzy mówią: dobrze, Ojcze, niech będzie tak, jak Ty chcesz. Dobrze, Panie Jezu. Wiem, że to nie jest wygodne dla mnie, to wymaga wiele trudu ode mnie i to będzie smutne dla mnie, ale dobrze, ja tak zrobię, jak Ty chcesz. On szuka poddanych ludzi, którzy rezygnują z własnego egoizmu. Jeden z moich ulubionych wersetów z psalmów, nie przepadam ogólnie za psalmami, chyba że mam trudny czas, to lubię te psalmy, które król Dawid pisał. Boże, zabij go, jego żona i wszystkie dzieci do czwartego pokolenia wstecz. To są fajne psalmy wtedy. Ogólnie tych księgi nie przepadam, ale werset, który bardzo lubię i przez który Bóg zawsze do mnie przemawia, kiedy czytam księgę psalmów, to jest 32:9. Czy ktoś wie, co tam jest napisane? Psalm 32, werset 9. I to jest werset, przez który Bóg kiedyś do mnie przemówił bardzo mocno i za każdym razem, kiedy przemawia, to wiem, że to jest do mnie. Nie bądź bez rozumu niczym koni muł, tylko wędzidłem i uzdą można go okiełznać. Nie zbliży się inaczej do ciebie. Więc Bóg może do kogoś z was dzisiaj też to mówi. Nie bądź bez rozumu jak koni muł. Tylko wędzidłem i uzdą możesz go okiełznać. Nie zbliży się inaczej do ciebie. Czy Bóg musi w twoim życiu, to jest pytanie do was, czy Bóg musi w twoim życiu używać wędzidła i uzdy, czyli trudnych okoliczności życiowych, aby twoje całe serce zwrócić do Niego? Czy musi to robić? Czy nie lepiej bez tej uzdy i trudnych okoliczności zwrócić się do Niego? Czy musisz tak trudną drogę przejść, która czasami trwa rok, dwa, trzy, żeby w końcu wrócić i powiedzieć, miałeś rację, Boże? Czy On musi to robić? On nie ma w tym upodobania. Ale bardzo często przychodzimy do Niego całym sercem, kiedy już po prostu wszystko zawiodło. Kochani, życie duchowe można poważnie zaniedbać i to jest nasza największa choroba duchowa dzieci Bożych. Największym problemem dzieci Bożych nie jest diabeł. Chociaż niektóre dzieci Boże w Polsce uważają, że tak. Dlatego wszystko gromią, związują i przeganiają. Ale to jest szajba po prostu. Największym problemem dzieci duchowych jest brak relacji z Bogiem. John Wesley to powiedział, nie wolno ci zaniedbać zdrowia cielesnego, prawda? Bo jeśli komuś z was wysiądzie kręgosłup, to będzie na nabożeństwie? No będzie, jeśli Andrzej podjedzie busem, weźmie ze sobą jeszcze jednego brata, to cię wniosą. Wiecie, nie można zaniedbać zdrowia cielesnego. Tak samo, jak nie wolno ci zaniedbać życia duchowego. Masz dwa życia, cielesne i duchowe. Jedno i drugie możesz zaniedbać. I to jest największy problem dzieci Bożych. Zaniedbać zdrowie można wtedy, gdy na przykład źle się odżywiasz. Albo za mało dostarczasz pokarmu, albo zły pokarm dostarczasz. Wtedy możesz zapaść na taką chorobę, i to jest tytuł kazania, anoreksja. Czyli zaburzenia w odżywianiu. Anoreksja z języka greckiego, to jest greckie słówko, można też tłumaczyć jako jadłowstręt psychiczny, a dosłownie z greckiego brzmi brak apetytu. Że człowiek po prostu nie może patrzeć na jedzenie. Brak apetytu, nie je. Leczenie anoreksji jest bardzo trudne i długotrwałe i u podłoża choroby, czyli choroba ta wyrasta z czegoś. Wiecie, z czego wyrasta? Z głębokiego kryzysu emocjonalnego. Fundamentem anoreksji jest bardzo głęboki kryzys emocjonalny i zaczyna się od emocji bardzo trudnych w życiu kobiety albo mężczyzny, w domu rodzinnym albo wśród rówieśników, że osoba przestaje jeść, unika jedzenia. To się nazywa anoreksja, wstręt do jedzenia. Ale podłożem tej choroby jest poważny kryzys emocjonalny. Tak jak brak pokarmu prowadzi do anoreksji cielesnej, dokładnie tak samo jest anoreksja duchowa. Jest identycznie. Objawy anoreksji duchowej. Niechęć do czytania Pisma Świętego. To jest anoreksja duchowa. Niechęć do modlitwy. Osoba nie chodzi na nabożeństwa, unika grup domowych, unika też relacji z wierzącymi. Znaczy jak spotka kogoś na mieście, to mówi cześć, cześć. Ale takich głębszych relacji. To jest anoreksja duchowa. Pierwsze objawy anoreksji duchowej to regularne opuszczanie nabożeństw i grup domowych oraz rozmawianie z osobami wierzącymi, dziećmi bożymi, o wszystkim byle nie o Jezusie i o Biblii. To jest anoreksja duchowa. Dziecko Boże, u którego zaczyna się anoreksja duchowa, zaniedbuje czytanie pisma, później staje się to już regułą. Pamiętam, jak w Mińsku pracowałem i odwiedzałem ludzi po kolędzie, to wystarczyło, że zadałem dwa pytania. Co czytasz z Biblii? Jak ktoś mówił, no teraz pastor to nie czytam, wiesz. Pytam, a kiedy ostatni raz czytałeś? No to tak będzie ze 3 miesiące temu. Nie, żebym cię pastorze nie okłamał. Pół roku temu. To jest anoreksja duchowa. Kiedy człowiek nie czyta i się nie modli, zaczyna bardzo dziwnie funkcjonować. I zaczyna, później sporadycznie zaczyna odstawiać modlitwę, później to już modlitwa też zanika. I duchowy twój żołądek, bo modlitwa i czytanie to jest pokarm, duchowy żołądek zaczyna ci się kurczyć. No bo nie dostarczasz pokarmu duchowego. I kiedy dziecko Boże doprowadzi się do duchowego wystygnięcia dosłownie, to pojawia się jadłowstręt, brak apetytu na Pismo Święte i na modlitwę. I u podłoża tej choroby duchowej, anoreksji duchowej, leży głęboki kryzys emocjonalny. Dokładnie tak jak w anoreksji cielesnej. Osoba nie dostaje od Boga tego, o co się modli. W 2018 roku nie dostała odpowiedzi od Boga na te prośby, które zanosiła. Nie dostaje od Boga tego, co oczekiwała, więc jest ta osoba, mimo że jest dzieckiem Bożym, nieszczęśliwa. No bo nie spełniły się jej oczekiwania. Jest rozgoryczona, że modliła się i nie dostała tego. Ma pretensje pod adresem Boga. I następuje głęboki kryzys emocjonalny nakierowany na Boga i na ludzi wokół. Najczęściej na najbliższych ludzi, rodzina i Kościół. No bo nie spełniają się oczekiwania tej osoby. Ponieważ osoba ma się źle emocjonalnie, a jest osobą wierzącą, więc taka osoba twierdzi, że z powodu swoich negatywnych emocji ma wstręt do czytania Biblii i do modlitwy, że modlitwa nie przechodzi jej przez usta. I powstaje takie kółko zamknięte. Żeby wyjść z anoreksji, trzeba wbrew sobie każdego dnia powolutku jeść coraz więcej. Prawda? Jakbyście czytali o anoreksji, to człowiek, który ma anoreksję cielesną, musi wbrew sobie, po rozmowie z lekarzem, z rodzicami i tak dalej, wszyscy dorośli mówią takiej dziewczynie: słuchaj, za miesiąc umrzesz. Nie będzie cię. Nie będzie tej wizji, że będziesz supermodelką. I tak dalej. Po prostu za miesiąc cię nie ma. I ta osoba, mimo że dalej ma wstręt do jedzenia, to zasiada do jedzenia i na siłę je. Coraz więcej. Musi to być bardziej kaloryczne. Musi doprowadzić do rozepchania powolutku swojego żołądka. I to jest bardzo trudne, bo żołądek się skurczył. I dokładnie tak samo jest w anoreksji duchowej. Co trzeba zrobić, żeby wyjść z takiej anoreksji duchowej, że człowiek już w ogóle nie czyta od miesięcy Biblii, nie modli się i wszystko ma gdzieś? Ta osoba mówi sobie tak: nieważne, co ja czuję emocjonalnie. Mam wstręt na duchową strawę, czyli na Biblię, ale będę czytał. Siada i nic z niej nawet nie dociera do niego, ale czyta. Czyta jak najwięcej Biblii, żeby wyjść z anoreksji duchowej. Taka osoba, kiedy się modli, ma wrażenie, że modlitwa zostaje na poziomie sufitu. Pytasz się jej, no jak się czujesz po modlitwie? Gadam sam ze sobą, do ściany. Nic, żadnych odczuć. Nie ma Boga. To jest anoreksja duchowa. Co trzeba zrobić, żeby z niej wyjść? Po prostu modlisz się. Czytasz coraz więcej, coraz więcej. Nie patrzysz na stan swojego serca i na emocje, które w tobie buzują. Taka osoba powinna jak najwięcej słuchać uwielbienia. I taka osoba powinna się zaangażować w pomaganie innym. Dlatego, że kiedy człowiek w głębokiej anoreksji duchowej zaczyna pomagać innym i ktoś cię ściska, całuje, mówi, to sam Bóg cię przysłał, a ty się jeszcze zastanawiasz, czy Bóg istnieje, no to po prostu coś pęka w twoim sercu, ta skorupa, która narosła. Robisz to wbrew samemu sobie, bo nic nie czujesz. A teraz trochę o nas. Jeśli ktoś z naszego kościoła popadnie w anoreksję duchową, jak bardzo często zachowują się bracia i siostry w wierze, czyli kościół, odnośnie osoby w anoreksji duchowej? Zaczynają się nad tą osobą użalać. I miałem nieraz takie rozmowy jako pastor, że ktoś był w głębokiej anoreksji duchowej i przychodziła jedna osoba i druga i mówili tak do mnie jako do pastora. Pastor, ty w ogóle tej osoby nie rozumiesz. Ty, pastor, w ogóle serca nie masz do tej osoby. Ty wiesz, w jakiej ona jest w problemach? Ona nie może czytać i modlić się. Ty w ogóle, pastor, nie masz w sobie współczucia? Ona naprawdę ma wstręt do czytania Biblii i do modlitwy, bo w ogóle Boga nie ma w jej życiu. Pastor, tak nie można. Wiele rozmów takich miałem. I wiecie, to prawda. To prawda, że ta osoba nie ma ochoty czytać i modlić się. Tylko, że jeśli ona nie zacznie czytać i modlić się, jeśli osoba, która nie je, cieleśnie nie je, to wiecie, ile ma czasu? Miesiąc może, albo mniej. Za miesiąc, co po twoim współczuciu, jeśli ta osoba nie zacznie jeść? Będziesz na jej pogrzebie. Rozumiecie? Tak jest w anoreksji cielesnej. W anoreksji duchowej, jeśli osoba nie zacznie czytać, modlić się, chodzić regularnie na grupy, na nabożeństwa, co może być za miesiąc? Za chwilę wam powiem, co może być za miesiąc. Współczucie doprowadzi anorektyczkę do śmierci duchowej tym razem. Ta osoba nie podejmuje walki o samego siebie. Na osobę, która nie chodzi na nabożeństwa, na grupy domowe, nie czyta, nie modli się, trzeba wpłynąć, czasami nawet potrząsnąć, bo ona po prostu na naszych oczach umiera. I wiecie, co może stać się za miesiąc? Kiedy zamiast się użalać nad tą osobą i mieć pretensje do pastora, że on nie ma współczucia, jak tak można w ogóle ją zachęcać do czytania Biblii, do modlitwy, a jeszcze jej kazać przyjść na nabożeństwo. Pastor, co ty mówisz? Za miesiąc to ta osoba będzie miała myśli samobójcze. Ta osoba będzie dokładnie słyszeć zupełnie taki cichy, delikatny, miły głos, który mówi: wiesz, jakie to przyjemne uczucie odebrać sobie życie? Tak, bo do osoby, która jest w duchowej anoreksji, takiej duchowej, przychodzi diabeł i bardzo wyraźnie go słyszysz. Nie słyszysz Boga, ale diabła słyszysz. Myśli samobójcze, myśli o odreagowaniu, czyli osoba może na przykład mieć olbrzymie pragnienie, żeby się spić do nieprzytomności. Seks, byle kim, później może się pojawić ciąża. Jeszcze gorsze rzeczy mogą się stać. Dlatego chciałbym was jako Kościół przestrzec przed tym, że użalanie się nad kimś nie jest lekarstwem. Lekarstwem jest Chrystus, relacja z Nim. Rozumiecie? Tak jak człowiek poważnie chory na raka, idzie do lekarza, a lekarz mówi: proszę pana, musimy pana operować. Grozi, ma pan tylko miesiąc życia, inaczej pan zginie. I ktoś, wyobrażacie sobie, siedzi naprzeciwko lekarza, który jest bardzo dobrym chirurgiem, mówi: dlaczego pan jest taki niemiły? Po co mi pan to powiedział? Ale mnie pan zasmucił i zniszczył teraz. Teraz to mi pan odebrał dopiero chęć do życia. Nie, ten lekarz chce cię uratować. Lekarzem, który chce cię uratować, jest Chrystus. A Chrystus, kiedy go nie słyszysz, mówi przez takiego betona pastora jak ja. Wszyscy się wtedy użalają nad osobą, która jest w głębokiej anoreksji duchowej, ale rolą pastora, który jest pasterzem, jest podejść do owieczki, wziąć i powiedzieć tak: zdychasz, umierasz i cię nie będzie niedługo w tym stadzie. To jest po tobie. Moim obowiązkiem jako pasterza, bo Jezus mnie rozliczy za ciebie, jest ci powiedzieć, że to jest twój koniec. Musisz jeść, musisz się modlić, musisz czytać. Wiem, pastor, ale ja nic nie czuję. Masz nie czuć, masz to zrobić, masz być posłuszna. Chrystusowi, a nie pastorowi. Leczenie anoreksji duchowej jest trudne i długotrwałe, ale bez leczenia, kiedy załączysz komuś tylko współczucie i głaskanie kogoś po włosach, jeszcze powiesz na ucho: nie słuchaj pastora, to taki burak jest, wiesz. Ja cię rozumiem, też miałem taki trudny czas. Tylko, że tej osobie to nie pomoże. Rozumiesz? Ta osoba umrze.
Drugi list Piotra, gdybyśmy sobie otworzyli. Drugi rozdział. Nawiązuje do tego, co teraz mówię. Drugi list Piotra, drugi rozdział. Spójrzmy tam. Współczucie mamy mieć. Tak jak Chrystus miał współczucie i miłosierdzie, ale Jezus nie pozostawał na współczuciu. Przychodził ktoś głodny, a Jezus, głodny jesteś. Tak, mi smutno, że jesteś głodny. I popłakał sobie z nim. Jesteś chory. Oj, boli, tam cię boli. Nie wiem, jak to jest, bo nigdy nie byłem chory, mówi Pan Jezus, ale współczuję ci. Nie, Jezus szukał rozwiązań i rozwiązywał problemy. I naszym zadaniem jako rodziny Kościoła jest komuś pomóc, zaproponować pomoc. Oczywiście człowiek musi współpracować. Nie możemy kogoś zmusić. Dziecko możemy zmusić. Dziecko możemy przywiązać do łóżka w szpitalu i go karmić kroplówkami, kiedy nie chce jeść. Ale z dorosłym człowiekiem tego nie zrobimy. Drugi list Piotra, drugi rozdział, werset 20 mówi coś takiego. Jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Kto na tej sali uciekł od zgnilizny świata przez poznanie Jezusa Chrystusa? My wszyscy, zobaczcie. A potem oddając się ponownie, a potem oddając się jej ponownie, tej zgnilizny świata, zostają pokonani. Zobaczcie, ktoś staje się dzieckiem Bożym, został uwolniony od zgnilizny tego świata, od gnoju tego świata, a później świadomie już, jako dziecko Boże, wraca z powrotem do gnoju tego świata. Zobaczcie, co dalej jest powiedziane, co Piotr pisze. To koniec ich jest gorszy od początków. Słuchajcie, mam kilku kolegów, którzy byli pastorami i siedzą w gorszych grzechach, niż się, kiedy nawracali. Nie będę podawał nazwisk i szczegółów. Ale robią gorsze rzeczy dzisiaj, jako dzieci Boże, odpadli od Boga, niż przed nawróceniem, kiedy byli w tradycyjnym kościele. Znacie takie osoby? Znacie. Wielu z was, którzy są na początku drogi, mówią, jak to jest możliwe? No, nie jesteśmy zniewoleni przez głos Ducha Świętego i przez osobę Ducha, która jest w swoim sercu. Duch Święty nie jest terrorystą, bandytą, gwałcicielem. Możesz z powrotem wrócić do zgnilizny świata jako dziecko Boże. I zobaczcie, co dalej pisze Piotr. Lepiej bowiem byłoby im nie uznać drogi sprawiedliwości. Piotr pisze, popatrzcie sobie w tekst. Czy tak u was jest w Biblii? Piotr mówi, lepiej by było dla tych ludzi nie stać się dziećmi Bożymi. Szok. Jak to lepiej? Przecież zbawienie jest nieutracalne. Joseph Prince, Singapur. Facet z innej bajki zupełnie. I kalwiniści. Jak Piotr może napisać, że lepiej się byłoby nie nawrócić? Czyli poznać drogi sprawiedliwości i stać się dzieckiem Bożym. Zobaczcie, co pisze dalej. Aniżeli poznawszy drogę sprawiedliwości, ją od niej się odwrócić od podanego im świętego przekazania. Spełniło się na nich oto, o czym słusznie mówi przysłowie. Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta do kałuży błota. Widziałem jak na własne oczy, jak pies zrobił kupę i później sam ją zjadł. Widziałem, jak kot czy pies wymiotował i sam zjadł to, co zwymiotował. Jak w tym kawale o dwóch świniach, że jedzą z koryta, jedna zwymiotowała, a druga mówi, nie dolewaj, bo nie zjemy. Straszne, nie? Nawet ten kawał, jak się go posłucha, to obrzydzenie. Jak nie chcesz, żeby ktoś dużo zjadł ciasta na deser po obiedzie, to możesz ten kawał wtedy opowiedzieć. A zobaczcie, tutaj jest powiedziane dokładnie to, co wam teraz powiedziałem w tym kawale. Że pies wraca do tego, co zwymiotował albo zrobił kupę i sam zjadł. A świnia, która jest czysta, umyła się szlaufem, wraca z powrotem do błota. Chociaż świnia to w ogóle bardzo czyste zwierzę. Ludzie hodują świnie wietnamskie w domu jako psy. I są bardzo mądre i sympatyczne. Piotr mówi, lepiej by było dla kogoś nie poznać Jezusa i stać się dzieckiem Bożym, niż odwrócić się od Jezusa.
i znam takie osoby, których życie dzisiaj wygląda o wiele gorzej, niż kiedy byli w tradycyjnym kościele i nie byli nawróceni. Nie oddali serca Jezusowi. Są w takim rynsztoku i robią tak straszne rzeczy. To jest możliwe. Dlatego największym zagrożeniem dla dziecka Bożego nie jest diabeł. Nie jest choroba. Nie rak. Nie utrata pracy. Problemy małżeńskie. Największym zagrożeniem dla ciebie jest brak wytrwałości w tym, co Chrystus cię już nauczył. Że po prostu wystygniesz. Wiara, czyli zaufanie do Króla, nie ma nic wspólnego z okolicznościami życiowymi, ale związane jest całkowicie ze Słowem Bożym. Wiara, czyli zaufanie do Chrystusa, jest związane ze Słowem. Nieważne, jak trudne okoliczności życiowe właśnie przechodzisz, zawsze możesz się zatrzymać w twoich trudnych okolicznościach życiowych i nie ma sensu porównywać się z innymi i nie ma sensu do kogoś podejść i powiedzieć, a co ty wiesz o życiu i o trudnych okolicznościach życiowych? Wiesz, jak ja mam okoliczności życiowe? Głupotą jest porównywać się z drugim człowiekiem. Ale zawsze w trudnych okolicznościach możesz się zatrzymać i powiedzieć na głos. Mam dosyć, Panie Jezu. Jezu, ufam od teraz Tobie. Wiecie, że zawsze tak możecie zrobić? Jezu, mam już dosyć tego życia i nie chcę z nim skończyć na sznurze. Po prostu, Jezu, pomóż mi, ufam od tej pory Tobie. Rób, co Ty chcesz. Kilka razy tak w życiu musiałem zrobić, kiedy doszedłem do ściany. I każdy z nas ma trudne okoliczności życiowe. I Biblia mówi, że Pan Bóg dopasowuje okoliczności życiowe do twojej psychiki. Jest powiedziane, że nie przychodzą na nas trudniejsze okoliczności, niż jesteśmy w stanie psychicznie to znieść, prawda? Dlatego jeden ma takie okoliczności życiowe, a drugi ma takie. I porównywanie się jest głupotą. Ale zawsze możesz zatrzymać się i powiedzieć, Jezu, mam dosyć. Od tej pory ufam Tobie. Nie mam już planów życiowych na swoje życie. Max Lucado powiedział tak, Biblia została nam dana jako pociąg, dzięki któremu przemieszczamy się bliżej Króla Jezusa Chrystusa. Biblia jest jak pociąg, do którego wsiadasz. Albo wsiadasz do pociągu Słowa Bożego i jedziesz bliżej Jezusa Chrystusa i relacji z Nim, albo zostajesz na peronie. Bo nie chce ci się jechać tak długo tym pociągiem. Pamiętacie tą piosenkę? Wsiąść do pociągu byle jakiego? Nie dbać o bagaż. Bagaż został na peronie. Nie dbać o bilet. To były stare pociągi, więc można było się gdzieś schować i konduktor mógł cię nie znaleźć. O tym jest ta piosenka. Ale zobaczcie, możesz wsiąść do pociągu, który się nazywa Słowo Boże, czytać regularnie i powiedzieć, chcę tym pociągiem jechać, albo zostać na peronie, bo nie chce ci się tak długo tym pociągiem Słowa Bożego jechać. Znowu trzeba czytać. Znowu przez całe życie trzeba czytać. I ile razy mam to czytać, kiedy już nie wiem, co tu czytać, bo wszystko już z tego wiem. Masę takich rozmów miałem. Możesz zostać na peronie egoizmu i samozagłady duchowej. Bo tu wcale Biblia nie jest napisana do twojej łepetyny. Kiedy zaczynasz Biblię czytać sercem, to mówisz, o, według tego nie żyję. Boże, przepraszam cię, że według tego wersetu nie żyję i tutaj muszę poprawić. Człowiek, który czyta głową, no tu chodzi o to, a tu o to, no to rozumiem, to rozumiem. Po co czytać to jeszcze raz, jak tu wszystko rozumiem? To jest instrukcja na twoje życie. To jest lekarstwo. To tak jakby człowiek był poważnie chory i wiedział, z czego zbudowane są tabletki na tą chorobę. To na pewno ci pomoże. Skończyłeś biologię, jesteś doktorem, naukowcem i wiesz, z czego ta tabletka jest zbudowana. I boli cię głowa. I cieszysz się z tego, że wiesz, z czego ona jest zrobiona. Nie, po prostu tabletkę trzeba wziąć na ból głowy. Biblia nie jest napisana do twojej głowy, tylko do twojego serca. Modlitwa jest otwarciem kanału duchowego, a kiedy się modlisz, to otwiera się kanał duchowy prowadzący z twojej duchowej anoreksji do Bożej pełni. Tak jakbyś kopał kanał w skale. Kiedy ci się nic nie chce, powoli drążysz kanał, który doprowadzi cię do pełni Bożej. I stamtąd popłynie łaska, miłość i dobroć. Ale na tym polega, że nie ma innej drogi, że tylko Bóg ci może pomóc, kiedy popadłeś w anoreksję duchową. Pytanie do nas, czy modlitwa, pytanie do ciebie, czy modlitwa jest drogą, którą regularnie podążasz, czy drogą, z której korzystasz tylko wówczas, gdy w twoim życiu wszystko się zawaliło, wszystkie twoje pomysły na życie zawiodły? Czy modlitwa to jest regularna droga, którą podążasz w kierunku Chrystusa, czy tylko wtedy z niej korzystasz, kiedy wszystko już się zawaliło? Czy Bóg musi używać trudnych okoliczności życiowych w twoim życiu, żeby cię zmusić do relacji ze sobą? Czy On musi to robić? On nie ma w tym upodobania. Żaden rodzic nie ma upodobania, żeby powiedzieć dziecku, oddajesz komórkę, dostajesz w tyłek, zero kieszonkowego, siadasz tutaj i rozmawiasz. Nie będę z tobą rozmawiał. Czy rodzicowi sprawia to przyjemne, żeby nastolatka czy kogokolwiek tak zmuszać? Nie. Ale rodzic jeszcze ma taką władzę. Ale z dorosłym człowiekiem Bóg tak nie zrobi. Bóg nie ma upodobania w używaniu trudnych okoliczności. Ale czasami to robi. Wiecie dlaczego? Bo wie, że pakujesz się do piekła. Jedziesz do piekła jedziesz przez swoje decyzje. List do Rzymian 10:17 mówi, wiara, zaufanie jest ze słuchania. Wiara, zaufanie do Króla w twoim sercu jest, tam jest słowo słuchanie, dosłownie ucho jest użyte. Greckie słowo, które tam zostało użyte, znaczy też ucho i relacja. Ze słuchania czego? Ze słuchania słowa Chrystusowego. Zaufanie do Jezusa Chrystusa, do Króla, do tego, że możesz Mu zaufać w trudnych okolicznościach życiowych, jest z czytania Pisma Świętego i ze słuchania kazań. Wtedy nabierasz zaufania, że przejdę to z Jezusem, te trudne okoliczności. Ufam Ci, Jezu. Wiedza w Biblii to jest słowo logos. Występuje w Biblii bardzo często takie słowo, które tłumaczy się na polskie słowa, a po grecku jest logos. I to oznacza tylko głowę, wiedza, że czytasz. No, no rozumiem, to rozumiem, tak rozumiem. Ale w liście do Rzymian nie jest użyte słowo logos. Nie chodzi, że wiara w twoim sercu rośnie przez zrozumienie Biblii. Tam jest użyte słowo rema. Rema ma związane z duchem. Że czytasz Biblię do serca, że to przemawia do twojego serca, do twojego ducha. Że mówisz... Słowo rema działa tak, słowo wiedzy działa tak, że to jest tylko informacja. Ty wiesz, no, no wiem, wiem. A żyjesz tak? Nie, ale wiem, o co tu chodzi. No, na szkółce to mnie uczyli, wiem, o co chodzi. Słowo rema oznacza, że osobiście jest skierowane do ciebie, do twojego serca, a nie tylko do twojego białego mózgu, białego człowieka, do twojej logiki. Bogu nie chodzi o to, żeby karmić twoją logikę i twój biały mózg. On chce karmić twoje serce przez Słowo Boże. Bo kiedy Słowo Boże, rema, jest skierowane do ciebie, czytasz i mówisz, Boże, ja tak nie żyję. Zasmucasz się w sercu, a potrafisz nawet się rozpłakać nad sobą i powiedzieć, Boże, mam już dosyć swojego życia. Słowo rema tak dotyka się twojego serca, że płacząc przed Bogiem, modląc się, mówisz, mam dosyć tego życia. Zmienię. Podejmujesz decyzję. To jest Słowo Boże. Słowo Boże, rema, dotyka się ciebie i podejmujesz decyzję, żeby coś zmienić w swoim życiu. I zaczynasz to zmieniać z Bożą pomocą. Słowo wiedzy, logos, działa tylko na tej zasadzie, że ktoś mówi, tak, wiem. Wiem, że gdybym zaczął się odchudzać, czułbym się lepiej. To ja właśnie tak funkcjonuję. Ja wiem, ja mam bardzo dużo książek na temat odchudzania i zdrowego żywienia. I wiele takich rozmów z Danusią tutaj przeprowadziłem o zdrowym żywieniu. To jest jeden z naszych ulubionych tematów, kiedy pijemy kawkę. I co z tego? To jest tylko na poziomie mojego białego mózgu. Ale mi się nie chce podjąć zdrowego żywienia. Dlaczego? Bo pojadę na dobre, niezdrowe jedzonko do Danusi, albo do Hani, albo do kogoś innego. To jest tylko słowo logos, wiedza. To nie jest rema. To nie przeszło do mojego serca. Kończąc. Zobaczmy jeszcze sobie Ewangelię Jana na chwilę, 15 rozdział. Duchowa anoreksja, o tym jest kazanie. To jest nasz podstawowy problem. Wielu wierzących ludzi ma poważny problem z duchową anoreksją. Brak Biblii, brak modlitwy, brak nabożeń z grup domowych, brak relacji głębokiej z ludźmi wierzącymi, czyli z dziećmi Bożymi, którzy będą ci mówić o Chrystusie i rozpalą twoje serce. Unikasz ich. Możesz z nimi porozmawiać na mieście o wszystkim, tylko nie o Jezusie Biblii. Bo nie chcesz się czuć źle. Bo akurat tym w ogóle już nie żyjesz. 15 rozdział Ewangelii Jana, zobaczcie, 4 werset. Jan pisze tak. To jest wypowiedź naszego Króla i naszego Pana i Zbawiciela i Boga. Pozostańcie we mnie. Jezus mówi, trwajcie we mnie, pozostańcie we mnie. Pozostać w Jezusie to regularnie czytać Biblię w domu, czy ci się chce, czy nie. Po prostu karmisz się. Karmisz się, bo wiesz, że masz jeść duchowo. Pozostać w Jezusie to czytać i się modlić. Nieważne, czy mi się chce, czy nie. Ja to robię. O nie, to jest głęboki baptyzm. Dlatego niektórzy baptyści mają się o wiele zdrowiej niż niektórzy charyzmatycy. Bo zdrowy baptysta po prostu nie patrzy na to, czy mu się chce, czy usłyszał głos. A znam takich charyzmatyków, którzy mówią, nie czytam Biblii i nie modlę się, jeśli Duch Święty mi nie powie. To jest głęboka szajba charyzmatyczna. Nieważne, co ty czujesz. Jeśli wiesz, że to jest właściwe, że masz jeść i pić, to to robisz. Dlatego Chrystus mówi, pozostańcie we mnie, a ja będę trwał w was. To jest takie proste. Jeśli ty trwasz we mnie, ja widzę, że szukasz mnie sercem, czytasz, modlisz się, ja będę trwał w tobie. Podobnie jak latoroś nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie. Tak samo i wy, jeżeli we mnie nie pozostaniecie, nie będziecie owocować. Trwać w Chrystusie to dosłownie czerpać soki z Chrystusa przez Biblię i przez modlitwę. Ale jeśli ktoś się odcina od Chrystusa, tak jak gałązka w latorośli, już nie czyta, nie modli się i mówi, co wy wiecie o moich problemach? Ja nie mam siły czytać i modlić się. To prawda, nie masz, ale ty umierasz. I co, my mamy łyżeczką ci Biblię podawać? Zmuszać się i zabierać na desery duchowe chrześcijańskie? Deser duchowy chrześcijański to jest konferencja. Zabieramy takich anorektyków na konferencję chrześcijańską. On jedzie tam, naje się tych deserów, pobędzie w tej atmosferze duchowej, wraca do swojego kościoła, a tu nie ma takich deserów i mówi, nie, to beznadziejne jest. Nie będę dalej jadł i pił. I umiera na naszych oczach ta osoba. Dalej Jezus mówi, zobaczcie, 5. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obficy owoc, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Owoce w twoim życiu, radość, pokój, delikatność, łagodność, to jest ten owoc, o którym jest napisane w liście do Galacjan, że czujesz się szczęśliwy. To, tamto, wszystko ci się podoba w życiu, mimo że okoliczności życiowe wcale nie są miłe. Z czego to pochodzi? Nie z okoliczności życiowych, tylko on, ten owoc, to, że ci się wszystko podoba i straciłeś pracę, a ty wychodzisz, mówisz, ale dzisiaj piękne słoneczko. I ptaszki śpiewają, a ktoś mówi, żeś ty zwariował, przecież ty pracę straciłeś. Ale zobacz, jak słoneczko świeci. I ktoś pomyśli, że naprawdę zwariowałeś. Dlaczego masz radość? Bo radością jest Chrystus, a nie to, czy masz pracę, czy nie masz pracy. Nawet w raku można mieć radość. Nawet w poważnych problemach można mieć radość, małżeńskich, innych, z dziećmi i tak dalej. Dlatego, że radością nie są okoliczności. To świat nas tego uczy. Te durne reklamy. Jesteś tego warta. Tych podpasek. Jesteś warta. Naszą wartością jest Chrystus. Radość czerpiemy z Chrystusa, jeśli w nim trwamy. Zobaczcie, jest warunek. Ale ktoś mówi, nie mogę trwać w nim. Ja mam tak się źle, że nie mogę w nim trwać. No to komu sobie... Komu ty robisz największą krzywdę? No nas jako Kościół zasmucasz. Mnie, pastora, cały Kościół, Jezusa zasmucasz. Ale to ty sam siebie wykańczasz. Największym wrogiem ciebie jesteś ty sam. Bo nie trwasz w Chrystusie. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorość. Usknie, zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Dosłownie w greckim, jeśli ktoś nie pozostałby we mnie, wyrzucony zostałby na zewnątrz jak pęd, wysuszony, spali się go. Kto odcina cię od Chrystusa? Chrystus? Nie.
Diabeł?
Nie. Diabeł w ogóle nie może cię odciąć od Chrystusa. Jedyna osoba, która może cię odciąć od Chrystusa, jesteś ty sam. I możesz doprowadzić się do takiej duchowej anoreksji, że tak wyschniesz, że w ogóle już tam ani odrobiny soku Chrystusa nie ma. Taki zombie chodzący, wierzący. Że jest tak wyschnięty, że jak go spotkasz po paru latach na ulicy, to jeszcze będzie udawał, że cię nie zna. I może być nawet wściekły na cały Kościół, na Jezusa, na wszystko i wszystkich oskarżać. Bo to też jest pewne zdrowie jeszcze psychiczne. Są dwie drogi. Jak ci się wali w życiu, możesz szukać problemów w sobie, albo możesz oskarżyć Kościół, Boga i wszystkich znajomych. To jest też taka fajna droga. I niektórzy ją bardzo często wybierają. Bardzo łatwa droga. To wina ich. Masz się z tym lepiej, że to wina ich? Nie, ale to jest ich wina. Jest ci lepiej zdrowie i psychicznie lepiej funkcjonujesz? Nie, gorzej. To ich wina. Jak oni się nie zmienią, to ja będę miała się dalej tak gorzej. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was. Zobaczcie, to co mówiłem. Tak się kończy anoreksja duchowa. Jeśli trwasz w Chrystusie i słowa Chrystusa trwają, słowa Chrystusa w tobie, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Osoba, która ma relację z Królem przez Biblię, przez modlitwę, dosłownie trwa w Biblii, czy mu się chce, czy mu się nie chce, to kiedy Chrystus zobaczy, że trwasz w Nim, w Jego Słowie, mówi, proś mnie o co chcesz, a ja ci dodam. Tylko, że taka osoba zupełnie inaczej prosi, o inne rzeczy prosi, jest wdzięczna. Człowiek, który ma relację z Królem, zupełnie inaczej przeżywa ten świat. Z innych rzeczy się cieszy. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. I znowu Jezus powtarza. Zobaczcie, w kółko powtarza to samo. Trwajcie w miłości mojej. Pozostańcie we mnie. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania i będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwałem w Jego miłości. Jeszcze jeden werset jest w 8 rozdziale bardzo podobny. Jeden werset. 8:31 Chrystus mówi. Znaczy, to jest cała istota chrześcijaństwa. To jest takie proste. Tylko, że kiedy człowiek popada w anoreksję duchową, to załącza mu się taka szajba charyzmatyczna i wtedy na siłę będzie szukał prostych rozwiązań. Byłem kiedyś w Poznaniu, rozmawiałem z wierzącym człowiekiem, mówi, że wypił krzem, taką małą buteleczkę i wszystkie choroby odeszły. Więc wróciłem do domu, wszedłem w internet, zamówiłem sobie buteleczkę krzemu, wypiłem, żadnej zmiany. I wiecie, tak właśnie ludzie wierzący funkcjonują. Jest ze mną źle. Nie czytam, nie modlę się, nic mi się nie chce. Jakby ten problem rozwiązać tak jednym rozwiązaniem. No i dowiadujesz się, że to jest demon. Najlepiej jak go nazwać tak ogólnie. Demon, że masz się źle. Jedziesz do specjalisty i wyganiają od ciebie demona złego samopoczucia. Po wygonięciu chce ci się czytać, modlić, chodzić do kościoła, jesteś szczęśliwy. Tak to działa? Spotkaliście takiego walniętego człowieka wierzącego w Polsce? Ja wielu. I dalej mają się jeszcze gorzej. Po każdej olimpiadzie, kiedy uprawiałem sport wyczynowy, przychodziło kilku chłopaków, którzy chcieli jechać na olimpiadę i biegać maratony. Braliśmy ich na jeden trening, na 20 kilometrów i im przychodziło. Ludzie by chcieli po jednym treningu pojechać na olimpiadę i przebiec 42 kilometry. Nie da się tak. Chrześcijaństwo to jest relacja z Bogiem. Chrześcijaństwo to jest modlitwa. Niektórzy tak zawierają małżeństwa. Teraz ten syn tego znanego pana od Disco Polo tak zawarł małżeństwo. Kochali się pięknie. Mieli piękny ślub. Już się nie kochają. Po miesiącu. To jest budowanie relacji. 8:31 mówi, że to jest praca nad sobą. 8:31 mówi coś takiego. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy mu uwierzyli, jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Dosłownie, jeśli pozostaniecie w słowie moim, to dopiero wtedy widzę, że jesteście moimi uczniami. Jeśli ktoś regularnie chodzi na matematykę, to zacznie coś rozumieć z tej matematyki, prawda? Albo na język niemiecki czy angielski. Ale osoba, która się pojawi raz i powie, że bardzo lubi pana nauczyciela i bardzo mu się podoba matematyka i później przez cały rok nie był, na pewno wyrośnie z niego wybitny matematyk. I tak, taki mamy tendencję jako dzieci Boże, że się nawróciliśmy, raz przeczytaliśmy Nowy Testament i raz przeczytaliśmy Księgę Psalmów i taki dzieciak staje się ekspertem i on wie wszystko. Mówi, ja już pastor nie czytałem, ja już czytałem, to nudne jest, wiesz? Ja to w ogóle teraz już tylko Ducha Świętego słucham i Duch Święty mnie prowadzi. Czytać tam Biblię? Tylko że uważcie, że Chrystus w Ewangelii Jana ani razu nie powiedział, jeśli pozostaniecie w Duchu Świętym, to wydacie owoce. Tylko non-stop takie strasznie dziwne, staromodne rzeczy gadał. Jak pozostaniecie w Słowie Bożym, no nie? To prawdziwie moimi uczniami będziecie. Takie mało duchowe, no nie? Takie mało charyzmatyczne. Podobne wersety możecie w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale przeczytać, już nie będę cytował. Kochani, chrześcijaństwo jest proste, jak drut. I największy problem mamy z tym, co jest oczywiste i proste. I wszyscy o tym wiemy. Tak samo jak źle się odżywiamy i wiemy, co nam szkodzi, a mimo to na święta kola musi być. Dobrze wiemy wszystko o zdrowym żywieniu. Prawda? Ale lubimy jeść smacznie. I tak samo jest w życiu duchowym. Że wiemy dobrze, co nas wzmocni, ale po prostu łatwiej jest czasami przeczytać książkę chrześcijańską, włączyć telewizję, spotkać się z kimś, żeby nie czytać, nie modlić się. Tylko że wtedy popadasz powoli w duchową anoreksję. I żeby z niej wyjść, to kiedy już nic nie czujesz w sercu, siadasz do Biblii i mówisz, Boże, nic nie czuję, ale będę czytał, bo wiem, że umieram. Będę czytał, tak długo będę czytał, aż w końcu do mnie przemówisz przez to słowo. I tak długo będę z tobą rozmawiał, aż w końcu cię usłyszę. Nieważne, co ja czuję. Bo Bóg patrzy na twoje serce, a nie na twoje uczucia. Bo twoje uczucia to jest dusza, a nie serca. A serce i duch, to Boga interesuje. Kenneth Hagin kiedyś powiedział niesamowitą rzecz. To już na zakończenie świadectwo ostatnie powiem. Wiem, że mówię długo, ale to kazanie chodziło w moim sercu i wiedziałem, że muszę je powiedzieć. Kenneth Hagin mówi, że razem z żoną nocowali w hotelu, usługiwali w pewnym kościele. O 3 w nocy ktoś wali do ich drzwi. Otwiera, tam stoi kobieta wierząca, którą znał, z siostrą zapłakana. Więc on obudził żonę, ubrali szlafroki i pyta się, siostro, co się stało? Kobieta zapłakana, cała, czerwone oczy. Pamiętał ją, bo była chora na raka i została po jego modlitwie uzdrowiona z nieuleczalnego raka i wszystko minęło. Więc mówi, znowu zapadłaś na jakąś chorobę? Ona mówi, nie, nawet jakbym zapadła, to bym się tak nie płakała. To nie chodzi o raka, tam już mi nie interesuje rak. Więc on mówi, to co się stało? Ona mówi, od paru miesięcy ja nic nie czuję na żadnym nabożeństwie. I Kenneth Hagin mówi, że się w nim zagotowały się wściekł. Zaczął chodzić po pokoju, podniósł głos i mówi do tej kobiety, cześć, ty zwariowała? Budzisz mnie o 3 w nocy, żeby powiedzieć, że ty nic nie czujesz? Gdybym ja polegał na uczuciach, to w życiu bym nie głosił kazań, bo mi się wiele razy nie chce. Ty masz być posłuszna temu, co Biblia mówi. Czytać, modlić się. Ty masz nie polegać na emocjach, tylko na tym, co jest w twoim sercu, czym się karmisz. Zobaczcie, wierząca kobieta, która została uzdrowiona z raka, ona mówi, ja już nic nie czuję. Bóg chce cię prowadzić przez swojego ducha, przez swoje słowo i przez relacje z Nim, a nie to, co ty czujesz. Jeśli chcesz wyjść z duchowej anoreksji, czytaj, módl się, a Bóg cię zacznie prowadzić. I nie będzie to na zasadzie uczuć, tylko relacji prawdziwej z Nim. Amen.